Pierwsza Księga Mojżeszowa, 31 rozdział, 22 wersetu. A trzeciego dnia doniesiono Labanowi, że Jakub uciekł. Wtedy wziął z sobą krewnych swoich, ścigał go przez 7 dni i dogonił go na pogórzu Gilead. Lecz Bóg przyszedł do Labana, Aramejczyka, we śnie w nocy i rzekł do niego: uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Laban dogonił Jakuba, gdy Jakub rozbił namiot swój na górze, a Laban z krewnymi swymi też rozbił namiot na pogórzu Gilead. Wtedy rzekł Laban do Jakuba: cóżeś to uczynił? Zmyliłeś mnie i zabrałeś córki moje jak branki wojenne. Dlaczego potajemnie uciekłeś i okradłeś mnie, a nic mi nie powiedziałeś, abym cię odprawił z radością, z pieśniami, z bębnami, z cytrami? Nie pozwoliłeś mi ucałować wnuków moich i córek moich, zaiste głupio postąpiłeś. Mógłbym teraz z wami surowo postąpić, lecz Bóg ojca waszego rzekł do mnie minionej nocy: uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana: bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje. Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. W obecności krewnych naszych zbadaj, co twego jest u mnie i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela je ukradła. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba i do namiotu Lei i do namiotu obydwu służących, lecz nic nie znalazł. A gdy wyszedł z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli, lecz Rachela wzięła bożki domowe, włożyła je pod siodło w wielbłądzie i usiadła na nich. Laban przeszukał cały namiot, ale nic nie znalazł. Ona zaś rzekła do ojca swego: nie gniewaj się, panie mój, że nie mogę wstać przed tobą, gdyż mam dolegliwość kobiecą. Chociaż więc szukał, nie znalazł bożków domowych. Wtedy rozgniewał się Jakub i czynił wyrzuty Labanowi, mówiąc: jakiż to mój występek, jaki mój grzech, że tak ostro na mnie nastajesz. Przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów twoich u mnie znalazłeś? Połóż to tu przed krewnymi moimi i krewnymi twoimi, niech oni rozsądzą między nami oboma. 20 lat mieszkałem u ciebie, owce twoje i kozy twoje nie roniły, ja nie jadałem baranów trzody twojej, tego co dziki zwierz rozszarpał nie przynosiłem ci, ale z mojego szkodę ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z oczu moich. Tak oto 20 lat służyłem w domu twoim i 14 lat za dwie córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją. Ty zaś 10 razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękami. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. Wtedy odpowiedział Laban, rzekł do Jakuba: te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, których one urodziły? Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty, niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik i rzekł Jakub do krewnych swoich: nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. Potem rzekł Laban: ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną a między tobą, dlatego nazwał go Galet. I Mispa, mówiąc: niech Pan będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą. Rzekł jeszcze Laban do Jakuba: ten oto kopiec i ten pomnik, który postawiłem między mną a tobą, będą świadkami, że ja idąc do ciebie nie przejdę mimo tego kopca, ani ty idąc do mnie nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ojca ich niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Potem położył Jakub ofiarę rzeźną na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze. A wstawszy wcześniej rano, ucałował Laban wnuki i córki swoje, pobłogosławił ich i poszedł. I wrócił Laban na swoje miejsce. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich rzekł, to obóz Boży, i nazwał to miejsce Machanaim. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom, i dał im takie polecenie. Tak powiedzcie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub, byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. A mam woły i osły, trzody, niewolników, niewolnice, i posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekł, przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz, pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mię, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tam tejże nocy. Potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego, 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic, 10 osiołków. Powierzył je sługom swoim, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich, idźcie przede mną, a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie. Gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz, to należy do sługi twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezawowi, a oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc, tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też, oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokażę mu się, może mnie przyjmie łaskawie. Tak wyprzedził go dar jego, on sam zaś spędził noc w obozie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął sobie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich, i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce. On zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dziś dnia nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy w to właśnie ścięgno. Kochani, to jest początek Izraela. W zasadzie w tym momencie rozpoczyna się ten naród. Bo zobaczmy, że naród izraelski nie nazywa się, powiedzmy, od imienia Abrahama. Nie nazywa się Abraham albo Abrahamici, prawda? Nie nazywają się tak, ani Izaakczycy. To nie jest naród Izaak. To jest naród, który się nazywa nawet nie Jakubici, prawda? Tylko nazywają się Izrael. Oni się nazywają Izrael. Państwo się nazywa Izrael. Ciekawe, prawda? Tak wziąć, powiedzmy, imię kogoś z nas, kogokolwiek z nas, i żeby naród się tak nazywał. Ja mam na imię Piotr. Żeby naród nazywał się Piotr. No tak fajnie by było, tak, mieć naród, który nazywa się Piotr. I to jest duży naród. Kochani, ten naród izraelski w zasadzie rozpoczął się od Jakuba. I chociaż początek jest układany przez Boga, przez wiele osób i przez wielu ludzi, którzy stawali się posłuszni Bogu, a jednak w pewnym momencie dopiero ktoś w tym pokoleniu, w tym ludzie zostaje wybrany. Ktoś zostaje wybrany w sposób szczególny. Abraham był wybrany i był człowiekiem, z którym Bóg się spotykał, z którym Bóg rozmawiał i z którym był bardzo blisko. A jednak zobaczmy, coś szczególnego było w Jakubie. Coś szczególnego, w czym Bóg znalazł upodobanie. I kiedy się czyta taką historię, końcówkę tego 32 rozdziału, kiedy to Jakub zmaga się z jakąś istotą, z pewnym mężem, zmaga się w nocy, nawet nie wie, z kim walczy, i ten ktoś później mówi: walczyłeś z Bogiem i walczyłeś z ludźmi i zwyciężyłeś. To wiecie, to brzmi jak baśń, nie? Walczyłem z Bogiem i zwyciężyłem Boga? Przecież to brzmi niedorzecznie, prawda? To jest jakieś takie dziwne. Jak my właściwie to mamy rozumieć? I o co w tym wszystkim chodzi? No, że z ludźmi walczył, no to powiedzmy, z ludźmi walczył. Ale że z Bogiem walczył i Boga zwyciężył, to już jakoś nie bardzo nam się mieści tak w głowie. Ale kochani, życie Jakuba jest życiem naprawdę bardzo szczególnym, naprawdę bardzo szczególnym. Zobaczmy, pierwszym takim mężem, któremu Bóg zmienił imię i powiedział: nie będziesz się nazywał Abram, a będziesz się nazywał Abraham, to jest właśnie Abraham. Jemu Bóg zmienił imię. I później jest Izaak i dopiero Jakub, który jest mężem tym szczególnym, któremu Bóg zmienia, nie dodając tylko jedną literę w środku, ale imię zgoła brzmi zupełnie inaczej. Jakub a Izrael, jaka jest wspólna część? Nie ma nic wspólnego, nie ma absolutnie nic wspólnego. Izrael. Izrael to my dobrze wiemy, ja wielokrotnie z tego miejsca już o tym mówiłem i przypominałem, że hebrajskie słowo Izrael, Izrael dokładnie oznacza, Iż to jest mąż, Ra'a to jest widzieć, El to jest Boga, czyli mąż widzący Boga. Ktoś, kto widzi Boga, kto szuka społeczności z Bogiem, ktoś, kto szuka Bożej pomocy, ktoś, kto szuka Bożego ratunku, ktoś, kto za wszelką cenę chce znaleźć Boga. I taką osobą był Abraham jako pierwszy. A drugim, który w ten sposób szukał Boga, był właśnie Jakub. On w szczególny sposób szukał Boga. Zobaczmy, co on robi i jakie wysiłki wkłada, żeby wziąć błogosławieństwo. Zauważyliśmy? I jakbyśmy tak czytali te poprzednie rozdziały, co on nie wydziwiał. Kochani, to po prostu się w głowie nie mieści, że tak można szukać błogosławieństwa. Pierwsza rzecz, którą zrobił, w zasadzie on był bliźniakiem z Ezawem, ale Ezaw no, troszkę wcześniej się urodził, on później. I pierworodztwo w Izraelu miało wielkie znaczenie, ogromne znaczenie, bo to oznaczało, że pierworodny bierze cały miodek, spija ten cały nektarek. On bierze całe błogosławieństwo, a dopiero ten drugi, jeśli coś zostanie, to weźmie to. Zobaczmy, co robi Jakub. Ja chcę, ja muszę mieć to błogosławieństwo. Za wszelką cenę muszę mieć to błogosławieństwo. I szukał okazji, co tu zrobić. No jak tu wyprzedzić brata, który się wcześniej ode mnie urodził? Jak myślicie, co byście wymyślili? Gdybyście wy byli niepierworodni, jako drudzy czy trzeci, żeście się urodzili, no co byście wymyślili, żeby być pierworodnym? No pewnie by nam nic nie przyszło do głowy, prawda? No co tu można wymyśleć, jak się urodziło jako drugi albo trzeci. No jak można wyprzedzić teraz brata? Ale Jakub myślał i wymyślił. I wymyślił, jak wyprzedzić brata. Brat przychodzi zmęczony z pola, pot ociera, wiecie, teraz my możemy zrozumieć, co to znaczy, jak gorąco jest i musimy jeszcze na zewnątrz pracować, na polu czy na łące. Jesteśmy tacy, wiecie, gdzieś tam koło ponad 40 w słońcu i my jesteśmy nagrzani, cali, tacy naprawdę rozpaleni, spracowani, to jakbyśmy, czujemy się, jakbyśmy ducha mieli wyzionąć, prawda? Czasem tak się czujemy. czujemy, jakbyśmy mieli już paść i umrzeć. I takim właśnie stanie przychodzi Ezaw do domu. I patrzy, a Jakub w chłodku namiotu, klimatyzacja włączona, wszystko dobrze działa, wentylator chodzi, wszystko jest dobrze. Jak, to znaczy stał tam sługa i machał, ale no w każdym razie wszystko to działa. Air condition jest w dobrym akurat działaniu i zupka ugotowana, tak przyjemnie, on sobie siedzi w hamaczku, przyjemnie tak jest i wchodzi Ezaw, taki właśnie ledwie dowlógł się. Patrzy, zupka, chłodno, wiaterek powiewa. No mówi, Jakub, daj mi tej zupy trochę, bo już konam. A on mówi, a daj mi pierworodztwo. Widzicie, wymyślił. Daj mi pierworodztwo, sprzedaj mi, dam ci zupy. Dam ci dobrej zupki i moi słudzy ciebie też powachlują. Zjesz sobie zupki, a co ci tam pierworodztwo? On mówi, no co, rzeczywiście, co mi po pierworodztwie, jak ja zaraz z ducha wyzionę, nie? Jak umrę, to i tak nie będę pierworodny, on będzie pierworodny. Więc dobra już, jak ja mam umrzeć, to lepiej oddam ci pierworodztwo, dawaj zupy. Ale nie wziął pod uwagę, że jak źle zje zupę i tak to powietrze go tego, to on będzie żył, a pierworodztwo już sprzedane. No ale nic, nie myśli. Mówi, dobra, dawaj mi zupy, pierworodztwo se bierz i nie ma sprawy. Myślę sobie, to nie ma żadnego znaczenia, to, że on to pierworodztwo odda, to wiadomo, że ojciec później powie, synu starszy, chodź do mnie, będę ci błogosławił. No więc Ezaw to dobrze wiedział, że nie zawoła, Jakubie, chodź tutaj do mnie, bo kupiłeś sobie pierworodztwo. Tak nie będzie. No ale powiedzmy, Jakub też sobie z tego zdawał sprawy, dobrze sobie z tego zdawał sprawy. I kochani, plany były i już z mamusią porozmawiał, już pewne rzeczy uzgodnili. Więc kochani, dzieje się dalej, sytuacja jest dalej taka, wiecie, toczy się historia, byśmy powiedzieli. Ale ten Jakub, kochani, on cały czas ma jedno na celu, on dąży. Ja muszę mieć błogosławieństwo. Nie wiem, czy ty tak dążysz i chcesz koniecznie mieć błogosławieństwo. Chcesz mieć błogosławieństwo? Naprawdę bardzo chcesz mieć błogosławieństwo, że ci się dobrze układało w życiu, żebyś miał też zasobność odpowiednią. Tak. Nie wiem, czy ci zależy. Jak ci nie zależy na tym, to inna sprawa. Ale jak ci zależy, to słuchaj, co robił Jakub. I naprawdę to błogosławieństwo miał i je wziął. Naprawdę je wziął. I kochani, patrzmy, ten Jakub dalej cały czas myśli. Ezaw to sobie wszystko lekceważy. Co mi tam pierworodztwo? Zupa ważniejsza niż pierworodztwo. Co mi tam rodzice? Co mi ród mojego ojca? Ja mogę sobie robić, co chcę. I wziął sobie dwie kobiety za żonę z okolicznych ludów, z którymi rodzice nie chcieli, żeby oni się łączyli. Chetytki sobie wziął. Wziął sobie kobiety i robił, co chciał. I jest powiedziane, że serce bolało rodziców z powodu tego, co zrobił Ezaw. Serce bolało. On, nie mogli przeżyć tego, że on po prostu czyni wbrew ich woli wszystko. Jest taki krnąbry, nieposłuszny. A Jakub milutki, serdeczny. Do tego wszystkiego wiemy później, wziął sobie żonę ten z rodu swojej matki. Kiedy zobaczył to Ezaw, to szybko wziął sobie też z rodu Abrahama, z Ismaela, z tego pokolenia wziął sobie żonę. Myślał, że jakoś też to tak będzie troszkę lepiej, ale w zasadzie jeszcze pogorszył swoją sytuację. I kiedy trzeba było wziąć błogosławieństwo i kiedy trzeba było już odebrać to z rąk ojca, co jako pierworodnemu się należy. Oczywiście Ezaw poszedł na polowanie, żeby upolować zwierzę, przygotować posiłek dla ojca i żeby ojciec włożył na niego ręce i mu pobłogosławił. Ale Jakub pomyślał sobie, kupiłem błogosławieństwo. Więc nie będzie tak, że on, który mi sprzedał swoje pierworodztwo i to błogosławieństwo ma teraz wziąć, nie będzie tak, że ja kupiłem i teraz go nie wezmę. Więc wszystko zrobił, a wiemy dobrze, co zrobił. Po prostu wcześniej, zanim Ezaw wrócił, przyszedł z odpowiednim posiłkiem, który w zasadzie mu mamusia przygotowała, taki bardzo smaczny, który Izaak lubił. Przyszedł z tym posiłkiem, Izaak włożył ręce, tam wiemy, że jeszcze skórki były, koźlęcia nałożone na ręce, na szyję, bo Ezaw był bardzo zarośnięty i ojciec wziął, no tak, głos w zasadzie Jakuba, ale no ręce... Szyja, Ezaw, no to ci pobłogosławi, pobłogosławił go. I za chwilę przychodzi Ezaw też z potrawą i już czeka na błogosławieństwo, ale się okazało, że nic z tego, błogosławieństwa już nie ma. Już Jakub wziął błogosławieństwo. Wtedy sobie dopiero Ezo przypomniał. A, zupka. Kupił sobie pierworodztwo. I chciał go zabić. No oczywiście Jakub uciekł. A kiedy uciekł, to kochani, wiecie co Jakub zrobił? Jeszcze nie daje za wygraną. On w zasadzie w tym momencie staje się przeklęty, nie? Ścigany, zabić go chcą. Więc jakie to błogosławieństwo? Ale nie. Jakub tutaj to, co trzeba było na ziemi z ludźmi zrobić, zrobił, teraz będzie robił z Bogiem. Teraz trzeba z Bogiem w układ wejść. Jak się już z ludźmi pewne rzeczy zrobiło i się wyprzedziło z brata swojego, to teraz trzeba z Bogiem zjednać sobie. Błogosławieństwo już zostało mi dane przez Ojca i teraz niech to Bóg zaakceptuje. I wiecie, kiedy w drodze idzie, Bóg mu się ukazuje. Rzeczywiście widzi drabinę i tam aniołowie schodzą, wchodzą. I wiecie, Bóg mówi, że będzie go błogosławił, to oczywiście możemy czytać, jest to bardzo wyraźnie opisane wszystko w 28 rozdziale, sen Jakuba w Betelu od 10 wiersza i to wszystko jest tam opisane, kiedy Bóg wypowiada, że będzie go błogosławił. Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, Bóg Izaaka, ziemię, na której leżysz, dam Tobie, potomstwu Twojemu i tam wszystkie błogosławieństwa Bóg wypowiada. Ale wiecie, Jakub tak szybko jeszcze nie daje za wygraną, że Bóg tu mu wypowiedział to słowo. Jakub przychodzi przed Boże oblicze i mówi tak: Panie i Boże, ja teraz przychodzę, pozwól, że coś powiem. I mówi tak. I złożył Jakub ślub i powiedział do Boga tak: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. No, tego to już za wiele. Jakby ktoś mi coś takiego powiedział, postawił mi warunki jako Bogu, ja nie wiem, co ja bym go, chyba z błotem bym go zmieszał, nie? No pomyślcie, wyobraźcie sobie, że do Boga takie zuchwałe słowa powiedzieć. No, to jest niesamowite, prawda? Mówi tak: Boże, będziesz moim Bogiem, ale pod warunkiem. Pod warunkiem, że tak. Że będziesz ze mną i będziesz mnie strzegł w drodze. Pod warunkiem, że będziesz mnie strzegł w drodze, w którą ja się udaję. Dasz mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i sprawisz, że szczęśliwie powrócę. Dopiero wtedy będziesz moim Bogiem, a inaczej to nie. Nie ma o czym mówić. Moglibyśmy powiedzieć bardzo zuchwałe słowa. Jak on mógł tak mówić do Boga? Ale kochani, rozważmy tak sobie. Kiedy my, jako dzieci Boże, przychodzimy przed Boże oblicze, w zasadzie czego my oczekujemy od Boga? Żeby nas błogosławił, kiedy wychodzimy, abyśmy też szczęśliwie powrócili. Abyśmy mieli co jeść i mieli się w co ubrać, prawda? Czyż nie są takie nasze oczekiwania względem Boga? Może nie wypowiadamy takich słów, wtedy dopiero będziesz moim Bogiem, jak mi pobłogosławisz w drodze, jak mi dasz co jeść i dasz się w co ubrać. To wtedy będziesz moim Bogiem. Ale w sumie dokładnie tak jest. To są podstawowe rzeczy z życia człowieka, żebym miał co jeść, żebym miał się co ubrać i żeby droga moja była szczęśliwa. Bracie Krzysiu, jak jedziesz do Poznania, nie oczekujesz tego samego, że Bóg cię będzie błogosławił tam i żebyś wrócił z powrotem i że Pan będzie twoim Bogiem. I że będziesz miał co zjeść i będziesz miał się w co ubrać. No przecież takie jest oczekiwanie. I to jest normalne, że takie jest oczekiwanie. Ale Bóg ze swojej strony czeka zawsze na coś ze strony człowieka. Żeby nie tylko, że ja spełniam pewne warunki, ja się tobą opiekuję, ale żebyś ty powiedział, co ty dla mnie zrobisz. Otóż, kochani, Jakub wypowiada te słowa w 22 wersecie. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Będziesz moim Bogiem, kamień, który stawiam, będzie domem Bożym i będę ze wszystkiego, co mi dasz, dawał dokładnie dziesięcinę. Zobaczmy, co Jakub mówi względem Boga. Ja ci obiecuję, Panie, że składę kamień, który stanie się podwaliną świątyni twojej. Będzie twój dom, będziesz czczony, będziesz uwielbiany, będziesz podziwiany I wiecie, co Jakub zrobił? Kiedy on już zaczyna służyć Bogu, kiedy zaczyna nazywać się Izrael i kiedy zaczyna być naprawdę mężem Bożym i już powraca do domu swojego, wiecie, co on wtedy zrobił? Zawołał wszystkie swoje sługi, wszystkich swoich domowników i powiedział do nich tak: idziemy na spotkanie z Bogiem. A kiedy idziemy na spotkanie z Bogiem, to musimy zniszczyć wszystkie bożki nasze. Przynieście wszystkie bożki. Oni przynieśli wszystkie bożki, zdjęli kolczyki ze swoich uszu, które oznaczały przynależność do bóstw, i on to wszystko zakopał pod dębem, wykopał wielką dziurę, wrzucił to, zasypał i wyruszyli stamtąd, wynieśli się z tej ziemi i będą służyć teraz Bogu. Tylko jedynemu temu Bogu. A więc Bóg staje się jego Panem. Zaczyna budować świątynię Bożą, cześć oddawaną Bogu. I ze wszystkiego, co Bóg mu zaczął dawać, zaczyna dawać Bogu dokładnie dziesięciny. On wypełnia dokładnie, co do niego należy, ale oczekuje od Boga błogosławieństwa. I wiecie, kiedy Jakub zaczyna w taki sposób dążyć do tego, żeby to błogosławieństwo mieć, zobaczmy, że udaje się do Haranu, zaczyna pracować u swojego kuzyna, u rodziny swojej matki, zaczyna u Labana pracować. I kiedy pracuje tam, tak jak tutaj już czytaliśmy ten fragment, pracuje tam 20 lat, przez ten cały czas jest błogosławiony. Ale powiedzmy sobie, czy jest błogosławiony, czy nie jest błogosławiony. Dlatego, że pracuje 7 lat za kobietę, którą chciał mieć jako żonę, prawda? Za Rachelę. Ale okazuje się, kiedy tak pracuje 7 lat, to po 7 latach Laban urządził mu wesele, urządził mu uroczystość taką, a kiedy już się Jakub napił, to mu przyprowadził Leę, on nawet nie wiedział, drugą swoją córkę. A kiedy rano wstał, okazało się, że śpi z Leą, nie z Rachelą, którą bardzo pokochał. Jest powiedziane nawet, że te 7 lat to dla niego było jak kilka dni, tak bardzo kochał Rachelę. I wiecie, kiedy zbudził się rano i mówi do Labana: coś mi to zrobił. Jedź, słuchaj, co się awanturujesz, mówi Laban. Jaki problem, przecież jeszcze 7 lat popracujesz za Rachelę. Będziesz miał Rachelę, jaki problem, nie ma żadnego problemu. W zasadzie to tak, przez tydzień czasu ciesz się, raduj się, bo jest wesele. I miej sobie Leę, i tylko chodzi o to, żebyśmy w układ weszli. I jeśli się zgadzasz, nie ma sprawy, dostajesz od razu też i Rachelę. I 7 lat jeszcze będziesz pracował z Rachelę, nie ma problemu. No wiecie, Jakub i na to przystał, bo chciał mieć błogosławieństwo, on chciał mieć błogosławieństwo. A później, kiedy już miał 2 i kiedy 14 lat odpracował, to jeszcze Bóg postanowił mu dać majątek. Jeszcze postanowił mu dać owce, kozły i wielbłądy i wielkie bogactwo. Ale dlaczego tak Bóg postanowił zrobić i dać Jakubowi to wszystko? A wiecie dlaczego? Bo on 7 lat pracował za jedną, 7 lat pracował za drugą i wcale nie zamierzał wychodzić stamtąd, tylko chciał dalej pracować, żeby jeszcze zdobyć błogosławieństwa. I ten pomysł Labana, żeby pracował u niego dłużej i żeby zdobył sobie bogactwo, dla niego był bardzo dobrym pomysłem, zaczął pracować. Jeszcze 6 lat pracował, ażeby mieć bogactwo. Kochani, Bóg nagradza. Bóg nagradza Jakuba, jego wytrwałość, jego dążenie, w jego ściganie błogosławieństwa. On to błogosławieństwo chciał dosłownie wyrwać pazurami własnymi. I kochani, kiedy tak pracował, okazało się, że Laban jest kombinatorem i w zasadzie kombinuje może jeszcze lepiej niż Jakub nawet. Bo chciał mieć po prostu sługę, który cały czas na niego będzie pracował. Bogactwo, no synu, no co ty, gdzie ty chcesz odchodzić? Przecież wszystko nasze, wszystko wspólne, nie ma problemu żadnego. No dobrze, no niech liczy się, że to twoje, ale przecież jesteśmy razem. I Laban to wszystko, co on miał, liczył do swojego własnego majątku. On wliczał to wszystko do swojego majątku. To jest takie niby twoje, ale wspólne. I kiedy w tym wszystkim Jakub się zorientował, wiemy, że tam później różne były pertraktacje i 10 razy zapłatę zmieniał Laban, Ale Jakub też miał mądrość Bożą i miał Boże błogosławieństwo w tym, wiecie, jak te kijki nacinał i kładł w wodzie, gdzie się stado poiło, gdzie piło wodę. Wiecie, no ile tu wysiłku wkładał Jakub, żeby mieć to błogosławieństwo. No niesamowicie, ile tych kijków on musiał ponacinać i to wszystko robił, i to, aby tylko błogosławieństwo wziąć. Zobaczmy, że nie dał za wygraną. 10 razy była zmieniana w zasadzie procedura tego bogactwa i tej zapłaty. 10 razy, a on nie dawał za wygraną i ciągle w tym kierunku dążył, żeby mieć błogosławieństwo, żeby mieć błogosławieństwo. Ja muszę mieć błogosławieństwo. To był człowiek, który był zdecydowany na wszystko. Umrzeć albo mieć błogosławieństwo. To jest coś takiego, takie podejście do życia. I kochani, on nie chciał błogosławieństwa tylko jako bogactwo. On chciał po prostu błogosławieństwo Boże. Zobaczmy, kiedy rozstał się z Labanem i Laban już wreszcie poszedł sobie, i tu jest powiedziane w pierwszym wersecie 32 rozdziału, a Jakub też poszedł drogą swoją. Laban poszedł drogą swoją, Jakub też poszedł drogą swoją. Ale kiedy Jakub poszedł drogą swoją, jest powiedziane, i spotkali go aniołowie Boży. I spotkali go aniołowie Boży. Okazuje się, że Jakub idzie we właściwym kierunku. Nie ma powiedziane, że kiedy Laban odszedł, spotkali go aniołowie Boży. I kiedy Jakub odszedł, też spotkali go inni już aniołowie Boży. Nie ma tak napisane. O Labanie jest powiedziane, poszedł sobie po prostu swoją drogą. Ale Jakuba spotkali aniołowie Boży. A więc zobaczmy, coś czyni właściwego Jakub. W jakimś właściwym kierunku zmierza. Dąży do właściwego celu. Kiedy tak czytamy, kiedy Jakub zaczyna wyjawiać Labanowi i mówi, gdyby Bóg, może 41 jeszcze, tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za 2 córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją, ty zaś 10 razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił. Tak by się chętnie powiedziało, z torbami, prawda? Byłbyś mnie puścił z torbami. Z pustymi rękami byś mnie puścił. Ale Bóg nie pozwolił, byś mnie puścił z torbami. A wiesz dlaczego? Dlatego, że Bóg widział moje serce. Bóg widział, że robię to w sposób zdecydowany, szukając Boga. Błogosławieństwo biorę nie tylko jako majątek tego świata. Błogosławieństwo biorę jako opiekę Bożą. I to ja obiecałem Bogu, że uczynię to wszystko. Pan będzie moim Bogiem, zakładam dla Niego fundament pod Jego dom, będę dawał dziesięcinę. Dokładnie, ściśle będę dawał dziesięcinę. I ponieważ Jakub to robił, i ponieważ Jakub w tym kierunku zmierzał, i Bóg rzeczywiście był jego Bogiem, to Bóg zaczął błogosławić go. I zaczął błogosławić go. Ale patrzmy, co odpowiada na to Laban. To jest ciekawe, co odpowiada Laban. Laban mówi, wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba. Te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Zobaczmy, jakie jest podejście Labana. Wiecie, takie typowe podejście biznesmena, nie? Typowe podejście biznesmena. Pracują u niego pracownicy, pokupowali sobie samochody, pobudowali sobie domy, wzbogacili się, a biznesmen mówi, ten samochód to mój samochód. Ten twój dom to mój dom, bo to z moich pieniędzy wszystko stanęło. A to, że ten pracownik włożył pracę i zarobił te pieniądze, to nieważne. No, pracodawca mówi, to są moje i tak pieniądze. Te pieniądze, co masz na koncie, to i tak są moje pieniądze. To ja ci zapłaciłem. Takie typowe podejście biznesmena, prawda? Takie dziwnie zaborcze. To jest i tak moje. To, co jest twoje, to i tak jest moje. Bo to przecież ja ci zapłaciłem. Kochani, To jest właśnie podejście, które Bogu się nie podoba. To jest podejście, w którym człowiek trzyma swoje i mówi, niezależnie od tego, czy dał to komuś, czy nie, to nadal uważa, że to jest jego. Nadal uważa, że to jest jego. Bo to po prostu z jego kieszeni wyszło. To jest moje. Kochani, to nie jest postawa, która Bogu się może podobać. Ale postawa Jakuba Bogu się podoba. Dlaczego postawa Jakuba się podoba? Dlatego, że zobaczmy, Jakub jest takim człowiekiem, który nie ceni tak mocno zawsze wszystkiego, co jest jego. Zobaczmy, kiedy chce pojednać się z Ezawem, to wysyła na jego spotkanie ile różnych zwierząt, żeby zjednać sobie Ezawa, żeby zjednać sobie swojego brata. I tak, wiecie, podzielił to, tak po kolei, przerwy porobił pomiędzy, żeby Ezaw tak spotkał jedno stado, a coś to za stado? No to dla ciebie. No idzie dalej, spotyka następne stado, co to za stado? A to też dla ciebie. A później spotyka następne stado, a to też dla ciebie. I to ci wszystko Jakub daje, tak o za darmo ci daje po prostu. A za nami on idzie, zaraz go spotkasz, tak. Żeby Ezaw tak pomyślał, no już mam 200, już mam 400, o już mam 600. No to gdzie ten Jakub już? No to chodź Jakub, no tyle dajesz mi tutaj prezentów różnych. No to już dobra, co w przeszłości było, niech tam nie liczy się. Kochani, kiedy razem się bracia spotykają, to jest powiedziane, że Ezaw mówi, wiesz co, Jakub, ja nie chcę tego twojego daru. Miej sobie swoje trzody, miej sobie swoje bydło. Ja nic nie potrzebuję, mam też wszystkiego pod dostatkiem. Cieszę się, że żyjesz. Po prostu cieszę się, że wróciłeś. I już nie ma żadnej wrogości w jego sercu. A wiesz, dlaczego tak się dzieje? Dokładnie z tego samego powodu, z jakiego Laban ścigał Jakuba i kiedy go dogonił i już byli w pobliżu, w nocy ukazał się Labanowi anioł pański. I anioł pański do Labana mówi tak, uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Pamiętaj, abyś uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Mógł zlekceważyć ten głos i powiedzieć, to w ogóle dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Ale wiecie, w przeszłości Laban sobie tam wróżył, nie wiem, czy z kart, czy z jakichś kości. I wyszło mu, że błogosławieństwo, które on ma i bydło, które się rozmnaża, jest ze względu na Jakuba, który z nim mieszka. Tak mu wyszło z wróżb. I nawet to wypowiedział jasno i wyraźnie, w Słowie Bożym jest to zapisane, w poprzednich rozdziałach. Bóg ci błogosławi, dlatego że Jakub jest przy tobie. I dlatego Laban tak bardzo trzymał Jakuba, nie chciał go wypuścić. Czy myślicie, że on by go szybciutko nie wygonił? Dobra, dobra, już idź tam do swojej ziemi, idź już. Ale z wróżb mu wyszło, że błogosławieństwo to całe ma, dlatego że Jakub jest z nim. Ale kochani, kiedy już ściga Jakuba i już z tej wściekłości chciał mu to wszystko zabrać i jego pewnie zabić, to anioł pański ostrzegł, uważaj, jeśli chcesz jeszcze mieć błogosławieństwo, jeśli chcesz jeszcze błogosławieństwo, to łagodnie rozmawiaj z Jakubem. Laban by tak nie rozmawiał z Jakubem, gdyby nie był ten głos anioła. On by zrobił swoje. On by wykonał swoje dzieło. Ale kochani, Jakub ma otwarte serce do ludzi. Ma otwarte serce do Boga. A jeśli chodzi o Boga, to jest bardzo ściśle przestrzegającym jego prawo mężem. I dlatego został nazwany Izrael. Mąż widzący Boga. On widział Boga, on spotykał aniołów. To jest aż dziwne, że tyle razy aniołowie Boży spotykają się z Jakubem, ciągle rozmawiają z nim, ciągle coś się dzieje, co ma związek z niebem. Gdzieś wychodzi, czytajcie te rozdziały, gdzieś wychodzi, coś ma zamiar zrobić i zaraz przemówił do niego Bóg, jest spokojny. I ukazał się mu Bóg, i ukazali mu się aniołowie, i przyszli aniołowie, i spotkali go aniołowie, i mówią coś do niego aniołowie. On ciągle jakby odbiera w tym świecie chodząc, odbiera głos ludzi, którzy razem z nim przebywają i pomiędzy tymi głosami ludzi słyszy jeszcze głosy aniołów. Jakby cały czas był w społeczności z Bogiem. I tak dokładnie jest. i szuka tego błogosławieństwa i nie chce tego błogosławieństwa popuścić ani na krok. I dlatego dochodzi do tej dziwnej sytuacji, do tej jakiejś takiej dziwnej, nierównej walki, kiedy zmaga się z mężem, jest noc, zmaga się z mężem, nawet nie wie, jak on się nazywa, kto to taki, zmaga się z nim. Jest powiedziane, że tamten mąż nie może go zwyciężyć, nie może go przemóc, aż wreszcie uderza go w biodro i chce już się wyrwać, a ten go za szatę trzyma i nie puści. Nie puści. I kochani, o co mu chodziło? Zobaczmy, o co mu chodziło. Puść mnie, nie puszczę cię, puść mnie, nie puszczę cię. No wreszcie puść mnie, nie puszczę cię, a co ty ode mnie chcesz? No chcę, żebyś ze mną poszedł, a żebyś mi coś powiedział, czy tak? Błogosławieństwo. Zobaczmy, czego domaga się Jakub. Jakby mu za mało jeszcze było. Ja chcę błogosławieństwa. No czego ty, człowieku, wreszcie ode mnie chcesz? Czego mnie trzymasz? Puść mnie. Błogosław mi i to cię puszczę. Widzimy, o co Jakubowi chodzi? I kiedy błogosławił mu i powiedział, że ty będziesz się nazywał teraz Izrael, a nie Jakub. I wtedy powiedział, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś i nie przegrałeś. Walczyłeś z Bogiem i nie przegrałeś i zwyciężyłeś. Co to oznacza? To oznacza, kochani, dokładnie ten przykład, który w Nowym Testamencie mamy opisany, o tym niesprawiedliwym sędzi, który Boga się nie bał i ludzi się nie wstydził. I przyszła kobieta i powiedziała, weź mnie w obronę, weź mnie w obronę. I chociaż on był niesprawiedliwy, postanowił, że weźmie w obronę. I tam jest podane to jako dobry przykład, abyśmy tak właśnie do Boga przychodzili. Czy nie przypomina wam to Jakuba? Czy nie przypomina wam to tego męża, który chwyta za szatę któregoś ze sług Bożych, któregoś z aniołów? I trzyma, czy ten anioł nie mógłby zwyciężyć, nie mógłby wygrać z Jakubem, nie mógłby go raz trącić mieczem niebiańskim i byłoby po Jakubie? W ogóle życie by stracił? Czy istota niebiańska może mieć problem ze zwyciężeniem osoby ziemskiej, człowieka, który jest niemocny, bezsilny? Ano, to zależy od tego, na kogo się powołuje. Zależy od tego, na kogo się powołuje. Jeśli się powołujesz na ludzi, bo ja mam takiego kolegę czy takiego kolegę, kogoś to przestraszy. Ale na pewno nie anioła. Ale na pewno nie istotę niebiańską. Ale jeśli powiesz, że moim Panem jest Bóg Wszechmogący, o, to jest autorytet. To jest autorytet. I kiedy przychodzisz do Królestwa Niebios i powołuje się na ziemskich ludzi, tak jak ludzie często próbują sobie znaleźć takich, którzy by ich tam do nieba wprowadzili. Ja się powołam na Piotra. Na Piotra Apostoła się powołam. To już do nieba na pewno się dostanę. Albo na jakiegoś innego człowieka, który święte życie na ziemi prowadził. Nie ma. Nie ma ani jednej osoby i my o tym doskonale wiemy. Doskonale wiemy, prawda? Amen? Nie ma żadnej osoby. Jest jeden tylko człowiek jest, na którego możesz się powołać. Jest tylko jedno imię dane ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, przez które moglibyśmy wziąć błogosławieństwo, przez które moglibyśmy wejść do Królestwa Niebios i w ogóle coś uzyskać. Ja przychodzę tutaj w imieniu Jezusa Chrystusa, a to dopiero w niebie słuchają. Jak wymienisz jakiekolwiek inne imię, to nie ma szansy. Z ziemskich imion działa tam tylko Jezus Chrystus. Żadne inne imię tam nie działa. Tylko to jedyne. I kochani, Jakub zorientował się, że kiedy powie Bogu, że on naprawdę będzie mu służył, to wtedy wszystkie te niebiańskie istoty, które przychodzą i które się z nim spotykają, które z nim rozmawiają i które coś tam mu pokazują, to one dopiero mają respekt przed Bogiem. Dopiero to funkcjonuje, dopiero to działa, dopiero to przynosi konkretny rezultat. I dlatego Jakub w zasadzie z ludźmi walczy ziemskimi metodami. Ale do Boga przychodzi z niebiańskimi metodami. I dlatego, kiedy przychodzi do Boga, to nie mówi: Boże, ja Ci obiecuję, że na tej ziemi to ja będę, tak, uprawiał rolę, będę pasł trzody, ja na tej ziemi to czy tamto będę robił. Nie. Kiedy przychodzi do Boga, to mówi o niebiańskich rzeczach. Mówi: Boże, Ty będziesz moim Bogiem, będziesz moim Panem. Panem moim, będziesz mógł rządzić w moim życiu, będziesz mógł decydować o wszystkim w moim życiu. I kiedy okazało się, że Rachela nie może mieć dzieci, ta jego umiłowana żona, piękna, umiłowana żona, nie może mieć dzieci, to wiecie, to nawet ta Rachela przychodzi do niego i skarży się i mówi: słuchaj, no zrób coś z tym, że ja nie mogę mieć dzieci, bo przecież no przyszło się już mi tylko umrzeć. Wiecie, co Jakub wtedy odpowiada? A czy to ja jestem Bogiem, że mam ci pomóc? No jak ja ci pomogę? Czy ja jestem Bogiem? Zobaczmy jego zrozumienie, jakie jest. Bóg. Bóg jest tym, który decyduje. I dlatego zwraca się o błogosławieństwo Boże do Boga. I dlatego przychodzi do Boga i jeśli Rachela ma mieć dzieci, to wie, że tylko Bóg o tym decyduje. Tylko Bóg o tym decyduje. I dlatego chwyta się szaty. I dlatego trzyma. I dlatego nie chce puścić. I dlatego doszukuje się, dobija się, puka, wali, ażeby to błogosławieństwo wziąć. Wiecie, co uzyskuje? Że Rachela rodzi dzieci. Uzyskuje to od Boga. Że Rachela, która jest bezdzietna, rodzi dzieci. To uzyskuje od Boga. Nie puszczę cię, Panie, aż mi Tobie służył. Ze wszystkiego, co mi dasz, dokładnie wydzielę dziesięcinę i Ci oddam. On nie jest taki hojny, mówi: Panie, będę Ci dawał dziesięcinę, może nawet więcej, może nawet 20%, a później jak będę tam duchowo bardziej rozwinięty, to może i 50% Ci dam, może 70%. On nie rzuca tutaj jakichś takich wielkich obietnic. Dokładnie 10% będę Ci dawał. Nic więcej Bogu nie obiecuje. I Bóg przyjmuje to, bo wie, że jak Jakub powiedział 10%, to nie będzie rzucał się tak: dam ci raz 50, a raz może 2%, a raz nic. A później znowu może 60 i dam procent, później jakiś czas znowu nic. Tylko że jeśli Jakub mówi 10, to jest 10. To jest dokładnie 10. On potrafi to wyliczyć, on potrafi to wydzielić, on potrafi to oddać Bogu, bo to jest Boże, ja mu to oddaję i ja będę w tym wierny. Likwidujemy bożki, dobra, wszystkie bożki likwidujemy. Może wtedy dopiero dowiedział się o tym, że Rachela ukradła ojcu bożki. Bożki domowe. Co za tragedia, nie? Laban bez Boga. Bogi mu zabrali z domu. O, tragedia straszna. Wszystko mogę oddać, ale nie bożki. Bożki najważniejsze. Jak to bez bożków żyć? Nie da rady. Rachela też tak uważała, bez bożków nie da się żyć. A później, kiedy nauczyła się, co to znaczy służyć Bogu, to się okazało, że Bóg tylko może prowadzić i On tylko może błogosławić i błogosławieństwo jest tylko u Niego. Kochani, ja myślę, że każdy z nas dzisiaj potrzebuje błogosławieństwa od Boga. Każdy z nas potrzebuje uzdrowienia albo jakiegoś Bożego prowadzenia, albo jako jakiejś szczególnej Bożej mądrości. Myślę, że każdy z nas tego potrzebuje. I dzisiaj, jak znaleźliśmy się na tym miejscu, to zapewne nie przez przypadek Bóg nam podaje takie, a nie inne słowo. Potrzebujemy, żeby nam Bóg błogosławił. Ale wiecie, żeby nam Bóg błogosławił, to Bóg też czeka na jakieś konkretne obietnice, które my Mu złożymy i które Bóg będzie przekonany, że na pewno dotrzymamy. Bóg też oczekuje na to, że do błogosławieństwa będziemy rękami i nogami się rwali. Że to nie będzie tak: no może mi Pan pobłogosławi. Nie wiem, czy mi pobłogosławi, może pobłogosławi. A jak Bóg pobłogosławił, to tak patrzymy, mizerne to. Mogło być lepiej. Ale cóż, niech będzie i to. Kochani, Jakub, kiedy przychodzi do Boga po błogosławieństwo, to raz, że potrafi się o nie dobijać, wyszarpywać je, wyrywać, wszystko robić, żeby je mieć. Zobaczmy, i modlić się, i wołać, i prosić, i walczyć, i konkretne kroki podejmować tutaj na ziemi, konkretne rzeczy czynić, żeby to błogosławieństwo chwycić, uchwycić, szaty się chwycić. Nie puść, aż mi będziesz błogosławił. Ale kiedy błogosławieństwo otrzymał, to też był wyjątkowo wylewny do Boga w podziękowaniu za to, co Bóg mu daje. On był bardzo wdzięczny Bogu, mówił: Panie Boże, ja absolutnie nie jestem godny tego. Laban w sumie, Panie, dobrze mówił, że ja w zasadzie to wszystko jest jego. I córki jego, i ci synowie, co zrodziły mi żony, to jego, i te wszystkie owce. Przecież ja ani jednej owcy nie przyprowadziłem. W zasadzie każda owca to jest od Labana. Ale Panie, ja nie jestem godny tego, ale to nie Laban mi dał, to Ty mi dałeś. I jestem Ci wdzięczny za to. To Ty wszystko to wzbudziłeś, to Ty mi to wszystko dałeś. On jest z całego serca wdzięczny swojemu Bogu. Kochani, czy potrafimy być wdzięczni z całego serca Bogu za to, co nam daje? Za pieniądze, za dom, za samochód, za żonę, za dzieci, za wszystko, cokolwiek mamy. Wszystko, cokolwiek mamy. Przyjdź do swojego domu i pomyśl, tak, popatrz na to wszystko, co tam jest. Popatrz na to wszystko, co tam jest. No przecież ileś lat temu, parę lat temu jeszcze tego nic nie miałeś. A teraz masz i to, i to, i tamto, i zdaje się, no skąd się to wszystko wzięło? Ludzie w tym świecie mówią, bo sobie zarobiłem, bo sobie zdobyłem, bo im umiejętnościami swoimi, no oni tak. Ale my jako dzieci Boże zdobyliśmy to dlatego, że Bóg nam dał błogosławieństwo. I Bóg nam da tego błogosławieństwa znacznie więcej, jak okaże się, że jesteśmy naprawdę Bogu wdzięczni za to, co nam daje. Że będziemy naprawdę wylewnie wdzięczni dla Boga i że do błogosławieństwa Bożego będziemy tak dążyć, wyrywając je, dosłownie szarpiąc, dążąc do tego, żeby je mieć. I to błogosławieństwo, każde błogosławieństwo, czy to jest błogosławieństwo cielesne, ziemskie, czy to jest jakiekolwiek duchowe błogosławieństwo niebios. Słowo Boże mówi: szukajcie najpierw bogactwa, a królestwo będzie wam dodane. Szukajcie najpierw bogactwa tego świata, a królestwo będzie wam dodane później na końcu. Kochani, wyszarpujcie, wyrywajcie, dążcie do tego, żeby najpierw mieć Królestwo Boże, żeby mieć najpierw Boga, żeby mieć najpierw Jego życie w sobie, żeby Duch Święty was wypełniał. A te rzeczy, które wam będą naprawdę potrzebne, będą wam dodane. Tak mówi Jezus. Te rzeczy będą wam dodane. Ja wam dodam i to, i tamto wam dodam, i jeszcze wiele innych rzeczy wam dodam. Ale wy bądźcie tacy jak Izrael, jak Jakub. Bądźcie tacy jak on. To jest dla was przykład, żebyście wy wzięli błogosławieństwo takie obfite, jak on wziął błogosławieństwo. Kochani, dążmy do tego. Wiem, że potrzebujemy błogosławieństwa w różnych sferach naszego życia. Potrzebujemy błogosławieństwa. I to błogosławieństwo jest dla nas przygotowane. Dla ciebie błogosławieństwo jest przygotowane. Kochani, warto jest, abyśmy to zaakceptowali w wierze naszym, w przekonaniu naszym, w umyśle naszym. Abyśmy byli o tym przekonani. Błogosławieństwo jest dla mnie przygotowane. I czy wierzysz w to, że błogosławieństwo jest dla ciebie przygotowane? No to powiedzmy to głośno. Błogosławieństwo dla mnie jest przygotowane. Błogosławieństwo dla mnie jest przygotowane. I teraz walcz, aby je wziąć. Rób wszystko tak jak Jakub i weźmiesz je. Jeśli jest przygotowane, to nie znaczy, że ja czekam z założonymi rękami, niech na mnie spadnie. Bo jak spadnie, to może cię przygnieść. I może cię udusić. Dlatego nie czekaj na nie leżąc. Tylko stój, patrz, walcz. A kiedy spada, odskocz, żeby cię nie zadusiło. Błogosławieństwa możesz mieć dużo i powiem inaczej, jeszcze więcej go możesz mieć. Możesz mieć. I duchowe, i cielesne możesz mieć, ale ty o nie walcz. Ty dąż. Panie, nie puszczę ciebie. Tam nie jest powiedziane, Panie, będę czekał, aż umrę, aż mi będziesz błogosławił. Nie. Ja ciebie nie puszczę. Aktywne działanie. Nawet jeśli cię Pan odpycha od siebie, no uciekaj, uciekaj, już wziąłeś. Nie, jeszcze, jeszcze, daj mi jeszcze. No uciekaj już. Nawet przetrąci nam biodro. A jak już mnie Pan bije, także jestem kaleką, to już nie będę dążył do tego, żeby mieć błogosławieństwo. To znaczy, że nie chce mi dać. Czy Jakub wtedy puścił Pana? Już był kulawy. Puścił Pana? Nie. I w końcu uzyskał błogosławieństwo? No właśnie. Bądźmy tacy. Bądźmy tacy. Jak nawet już nas uderzy, że już siły nie mamy, to i tak nie puśćmy. Jak mi pobłogosławisz, to dopiero już cię puszczę, Panie. Kochani, bierzmy błogosławieństwo tak aktywnie, jak brał je Jakub, Izrael, mąż widzący Boga. Tak aktywnie je bierzmy. A je będziemy mieli i będą inni widzieli, że mamy błogosławieństwo. Mamy błogosławieństwo. Dlaczego? Bo postępujemy tak jak mężowie Boży, tak jak ich sam Bóg nauczył. I niech was Bóg błogosławi. Obficie niech was błogosławi. Bierzcie to błogosławieństwo. A ja poproszę grupę uwielbiającą.